Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, witam w niedzielnej audycji. Dzisiaj powiemy o studentach medycyny, którzy wakacje spędzili w Afryce. Akcja Leczymy z Misją zatacza coraz szersze kręgi. Warto posłuchać. Na początek jednak garść informacji. W ubiegłym tygodniu miała miejsce premiera książki o dekalogu, napisana przez przewodniczącego episkopatu i jego zastępcę. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Verba Sacra w Bibliotece Raczyńskich. Mówi rzecznik poznańskiej kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Ta lekcja, którą odrobiliśmy z rocznicy Chrztu Polski, ona w jakimś sensie nie zatrzymała się tylko na tych obchodach, na tych uroczystościach, na jakichś wydarzeniach, na sesjach, sympozjach, programach radiowych czy telewizyjnych, ale ona nadal może do czegoś nas inspirować. Niedawno odbyła się prezentacja książki, która powstała właśnie w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Pamiętamy, że arcybiskup metropolita poznański przy współudziale także arcybiskupa łódzkiego głosili katechezy na temat 10 przykazań w kolejne niedziele z cyklu Verba Sacra. Te katechezy zostały wydane, opublikowane w formie książkowej i na samej prezentacji książki liczba uczestników świadczy tylko i wyłącznie o tym, że to ciągle jest interesujące, że ciągle tego typu tematy budzą zainteresowanie. Ludzie stawiali bardzo wiele różnych pytań. Pokazywali też, że o dekalogu trzeba ciągle chcieć rozmawiać i nie zatrzymywać się właśnie tylko na jakimś aspekcie historycznym, naukowym, biblijnym, ale pytać przede wszystkim o to, co ten dekalog może Polsce, Polakom dać dzisiaj.
W Gnieźnie otwarto 1 grudnia bar mleczny prowadzony przez tamtejszą Caritas. Będą tam pracowały osoby, które miały problemy ze znalezieniem pracy, mówi prymas Wojciech Polak.
Spółdzielnia socjalna to przede wszystkim doświadczenie tego, że miłosierdzie podnosi człowieka. Stajemy się pełniej ludźmi. Tak samo mamy w ten sposób postępować z innymi. Spółdzielnia socjalna ma w sobie bowiem tę dynamikę, że służy przede wszystkim aktywizacji zawodowej ludzi i widząc, że w ten sposób zaangażowani w swoją pracę mogą też służyć innym.
8 grudnia, w najbliższy czwartek, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od kilku lat w Poznaniu jest organizowana procesja.
Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny łączy Poznań z Rzymem, dlatego że zarówno w Rzymie biskup, czyli papież, udaje się pod statuę, pod figurę niepokalanej, żeby złożyć, oddać jej hołd razem z mieszkańcami Rzymu. W Poznaniu też taką tradycję wprowadziliśmy rokrocznie z kościoła świętej Małgorzaty na Śródce. Procesja światła przechodzi przez most biskupa Jordana aż do figury Matki Bożej koło niedaleko katedry. Myślę, że to nie tylko jest rozważanie tajemnic różańcowych, nie tylko jest to takie pielgrzymowanie ze śpiewem, ale przede wszystkim jest to zwrócenie uwagi na światłość, która w Adwencie szczególnie przypomina nam o tym oczekiwaniu na święto Bożego Narodzenia. Ludzie niosą właśnie ze sobą lampiony, światła, pochodnie. Udział wielu harcerzy i strażaków dodaje tej uroczystości takiego szczególnego charakteru i splendoru. I potem to zawieszenie kwiatów, wieńca z kwiatami właśnie na figurze Matki Bożej przez strażaków staje się wyraźnym nawiązaniem do rzymskiej tradycji, w której rokrocznie bierze udział sam papież.
O projekcie Leczymy z Misją mówiliśmy już w naszym programie prawie rok temu. Dziś czas na podsumowanie tegorocznej akcji. W tym roku udało się wysłać ponad 7 ton sprzętu medycznego i ponad 20 wolontariuszy, w tym 17 studentów. Pracowali oni w 3 szpitalach oraz w sierocińcu. Łącznie w Kenii byli przez prawie 4 miesiące. Naszymi gośćmi są dziś Zofia Osińska i Marcin Kiszka. Czy to był wasz pierwszy wyjazd do Afryki?
Dla mnie to był pierwszy raz. Więc zupełnie coś nowego.
Dla mnie to już był drugi raz, ale można powiedzieć, że pierwszy tak długi, w tym roku byłem przez 3 miesiące w Afryce, pierwszy raz byłem tam przez 1,5 miesiąca. Różnica jest znaczna.
Pierwsze wrażenie, kiedy wylądowałaś na lotnisku w Kenii?
Powiem szczerze, że pierwsze to było zaskoczenie. Zaskoczenie dlatego, że myślałam, że jak wyjdę, to już będą na mnie ktoś czekał jakby z naszej tej ekipy, a okazało się, że mają lekkie opóźnienie, więc wyszłam, a tam tłum osób tutaj czarnoskórych, którzy wszyscy mnie pytali, czy nie trzeba mnie podwieźć, gdzie bym chciała jechać, a ja tak nic nie wiedziałam.
I miałam... A to sama przyleciałaś?
Tak, byłam zupełnie akurat sama, ponieważ ja dolatywałam dopiero we wrześniu, więc powiem szczerze, że czułam się trochę zagubiona, ale uznałam, no cóż, co ma być, to będzie. Ufam mojemu zespołowi, no i przyjechali po mnie, więc nie było potem już źle.
Dobrze, że przyjechali. A to wrażenie, nie wiem, ciepłego powietrza, takie wrażenie, które jest, jak się ląduje zupełnie na innym kontynencie.
Właśnie, tu muszę trochę zawieść pana, gdyż nasza misja była w okresie tamtejszej zimy. Lipiec, sierpień to jest w Kenii okres zimy, kiedy oczywiście to nie jest zima ze śniegiem, tak jak tutaj zaczyna się teraz w Polsce, lecz jest zima taka, no potrafi być po 13-15 stopni, nawet za dnia, więc jak my przylatowaliśmy głównie w nocy, to było całkiem ładno mimo wszystko, szczególnie jeszcze jak ja miałem międzylądowanie w Dubaju, kiedy przy jakimkolwiek wyścibieniu nosa za drzwi atakowało mi 40 stopni, kiedy lądowałem w Afryce, okazało się, że ta Afryka była bardzo temperaturowa europejska. Aczkolwiek takie uczucie, taki jakby zapach w powietrzu zupełnie innego miejsca jest obecny i on towarzyszy całej Afryce. Zapach zupełnie jest inny niż w Europie.
No i pewnie trafiliście do szpitala na te praktyki. Powiedzcie mi, na czym polegała wasza praca?
My jako projekt byśmy w ogóle podzielili na 3 różne szpitale, w których pomagaliśmy. I w zależności od szpitala różniły się też nasze obowiązki. W niektórych szpitalach były bardziej ukierunkowane na przypadki ortopedyczne, jak na przykład szpital w Maciakos, w którym w czasie, kiedy my byliśmy, odbyła się taka akcja charytatywna, charity walk, w którym w ramach niej przez 2 tygodnie były wykonywane operacje za darmo dla dzieci z różnymi deformacjami kostnymi. Te operacje trwały od 8 rano do 8 wieczorem i operował je ten sam chirurg, on jadł obiad na sali operacyjnej. Codziennie był inny chirurg z całej Kenii. Oni przez cały rok jakby ich dogadywali, ich organizowali. Aczkolwiek oprócz chirurga oczywiście na sali operacyjnej jest potrzebny cały inny personel.
I to byliście między innymi
wy. Myśmy całe 2 tygodnie w tej akcji uczestniczyli. No, usłyszeliśmy, że bardzo dobrze, że byliśmy, bo mieliby problemy właśnie.
Czego można się było po was spodziewać w tym sensie, że jednak byliście po pierwszym roku dopiero studiów? Jakie mogliście wykonywać?
Powiem szczerze, tylko jedna osoba, można powiedzieć, że była po pierwszym roku studiów. Reszta osób to różnie. Niektórzy byli już absolwentami naszego Uniwersytetu Medycznego. My byliśmy po 3 roku, też kilka osób, niektóre po 2, także to zróżnicowanie było inne, ale wiadomo, nikt z nas nie był tam jako lekarz, ponieważ wiadomo, że nasza wiedza jest ograniczona, dlatego zawsze wszystko robiliśmy pod okiem tamtejszych lekarzy. My raczej pomagaliśmy przy jakichś może niekiedy asystach przy operacji, czy też podczas badań. Tak naprawdę głównie to były takie, powiedziałabym, po prostu wsparcie w tym wszystkim, a nie głównie nasze zadanie.
I pewnie zauważyliście taką rzecz, że jednak tam ta, nie wiem jak to nazwać, metodologia leczenia jest zupełnie inna niż u nas. Mimo, że ci lekarze mają dyplomy, mają już wieloletnią praktykę, to jednak już pewnie u nas się inaczej robi niektóre rzeczy, tak jest?
O wiele rzeczy się robi zupełnie inaczej. Na przykład mogę zacząć od kwestii organizacyjnej. W Kenii, żeby wypełnić tą lukę braku lekarzy, powołano tak zwany zawód klinicysty. Jest to osoba po 3 latach studiów, która po tych 3 latach studiów może się też kierunkować, mieć takie podspecjalizacje. Jest takim, mogę to brzydko nazwać, ogarniaczem oddziałów. I ona zajmuje się mniej skomplikowanymi przypadkami, jakimiś takimi typowymi zapaleniami płuc, głównie typowymi przypadkami. Lecz to, że tak powiem, to trochę zjadło własne dzieci, gdyż aktualnie szpitalom trochę nie opłaca się na przykład zatrudniać lekarzy. Więc w wielu szpitalach pracuje zdecydowana większość klinicystów i 2 lekarzy. I ci klinicyści, praktycznie większość szpitala starają się leczyć, starają się ogarnąć. co ma swoje i plusy, i minusy. Plus jest taki, że no, gdyby nie było tych klinicystów, to no, nie wierzę, że nagle pojawiliby się lekarze na ich miejsce, więc jednak jest osoba wykształcona, która zajmuje się tymi pacjentami, ale z drugiej strony nie jest to lekarz, czyli nie jest to ta osoba z tym doświadczeniem po tych 6 latach, z takim holistycznym podejściem do pacjenta. Więc wielokrotnie widzieliśmy przypadki, które były wrzucane do tak zwanego jednego worka. Jeśli coś wyglądało jak typowe zapalenie płuc, to oni po prostu leczyli to jak typowe zapalenie płuc, nie starając się może jakby pogłębić tej diagnostyki. Ilość pacjentów czasami też sprawiała, że po prostu nie zatrzymywano się przy jednym pacjencie aż tak długo. My staraliśmy się to w tym o tyle pomóc, że mieliśmy tak zwany taki projekt telemedycyny, w którym przypadki, które wydawały się nam albo dla tamtych lekarzy skomplikowane, albo widzieliśmy, że jest jakaś z nimi trudność, konsultowaliśmy z naszymi lekarzami w Polsce, profesorami, od których wcześniej jakby uzyskaliśmy zgodę i poparcie, że możemy takie przypadki konsultować. I w takich sytuacjach staraliśmy się, jak najlepiej możemy, opisać to, co widzimy, jego objawy chorego, jego stan, tak powiem, aktualny, jego historię choroby. I konsultowaliśmy to z tymi lekarzami w Polsce.
I zdarzyło się, że lekarze na miejscu przychylali się do waszych diagnoz?
Tak.
Powiem nawet, że chyba nie zdarzyło się, żeby się nie przychylili do naszych diagnoz. I, bo to były naprawdę bardzo ukierunkowane. To nie było tak, że wysyłaliśmy 40 przypadków. To naprawdę było kilka, które rzeczywiście widzieliśmy, że jest z nimi problem, albo że są, że ta diagnostyka mogła być lepsza. Więc te jednostkowe przypadki, tych jednostkowych pacjentów wysyłaliśmy, dostawaliśmy odpowiedzi i my się jakby nimi troszkę zajmowaliśmy w tym sensie, że staraliśmy się na bieżąco też dawać informację zwrotną do tych lekarzy w Polsce, jak reagują na leczenie. To był jeden z piękniejszych projektów w tym roku, który świetnie wypalił.
To rzeczywiście taka bardzo, można powiedzieć, kwestia zasady działania tych szpitali zupełnie inna. A gdy chodzi o leczenie na przykład, o taką diagnostykę wprost, o metody, które tam są...
Mogę powiedzieć, że jest dla mnie duża różnica, którą tak dostrzegłam na pierwszy rzut oka, na pewno to, że my mamy tutaj w Europie dostęp od razu do dodatkowych badań, jakie są badania krwi, badania jakieś prześwietlenia, rentgeny, tomografie komputerowe, a tam jedynie już specjalne, jakieś trudne przypadki mają tak dużo tych badań dodatkowych, ze względu na to, że ciężko jest znaleźć też laboratorium w pobliżu, które też miałoby odpowiednią cenę tych wszystkich usług, bo warto powiedzieć, że jednak opieka zdrowotna w Kenii jest odpłatna, więc to też jest bariera. Tak samo uważam, że dobór leków jest znacznie mniejszy. Niekiedy, jak ja myślałam o jakichś antybiotykach i chciałam nawet je jakoś zaproponować lekarzowi, czy może byśmy nie rozważyli też tego, to pojawił się taki, ale chwila, my takiego leku nie mamy tutaj. I ja wtedy myślałam, jak to nie ma? U nas to jest jakaś podstawa leczenia. Więc na pewno też cała farmakoterapia jest znacznie bardziej okrojona.
A takie naturalne metody też tam są stosowane, jak powiedzmy, niekoniecznie u nas, u lekarza?
Oczywiście, trzeba chyba powiedzieć, że też...
Pomijam kwestię szamanów, bo to też
wiem,
że tam działa.
Tak, wiele osób, myślę, że niekiedy w takim pierwszym rzucie nie wybierze się do lekarza, bo nie każdy mieszka blisko szpitala i to jest cała, powiedzmy, dla niektórych wyprawa, to próbuję takich naturalnych metod i zdarzało się, że wielokrotnie usłyszałam, że już pacjent jakiś tam miał napary, wywary, ale to powiedziałabym, że to było jakieś takie ziołolecznictwo. Ja się nie spotkałam aż tak z pacjentami, którzy stricte mówili tylko o tym, że chodzą do szamana, ale wiem, że w innych częściach Kenii to gdzieś nadal jest i w tradycji pozostało.
Szczególnie dużym zaskoczeniem było dla nas chwila, w której powiedzmy chcemy zbadać pacjenta, rozpinamy koszulę i widzimy mnóstwo takich małych blizn, małych znaczków. Wtedy był dla nas znak, że po prostu wcześniej pacjent był u szamana, który nacina pewnie tą samą niesterylną, jakby tym samym niesterylnym nożem któregoś już kolejnego pacjenta, by uwolnić złe duchy. I to nadal tam pokutuje, to nadal tam jest. Trzeba też zauważyć, że Kenia jest niesamowicie zróżnicowanym krajem. Już nawet nie mówię o tym, jak Afryka jest zróżnicowana. Więc na przykład zupełnie inaczej wyglądają rejony przy miastach, zupełnie inaczej wyglądają rejony takie w interiorze. A to zupełnie inaczej wygląda północ, zupełnie inaczej wygląda południe. Na przykład tam na północy mieliśmy okazję być przez chwilę. To mało osób w sumie wierzy w medycynę. Oni też jakby nie widzą potrzeby często. Porody w większości są wykonywane w domu. To jest rejon, w którym rzeczywiście jest duży problem, jeśli chodzi o taką świadomość tego, że medycyna naprawdę jest naprawdę działa.
Myślę, że również edukacja jest tam problemem, tak, ze względu na to, że poziom analfabetyzmu według ostatnich kilku lat badań wynosił chyba ponad nawet 70% z tego, co pamiętamy, mhm, więc to była znaczna większość społeczeństwa.
No i też kwestia porozumiewania się, bo wiem, że jadąc tam uczyliście się tego języka. Właściwie tam są różne dialekty, więc podejrzewam, że to też jest trudno znaleźć ten jeden język.
To prawda, ale my się uczyliśmy Swahili. Swahili jest językiem narodowym Kenii. Oprócz tego mają jako główny język urzędowy angielski. I tak naprawdę język Swahili służył nam tylko jako taki łamacz lodów w kontaktach z pacjentami. Oni po prostu nam troszkę bardziej ufali, jak widzieli, że jesteśmy w stanie tych kilka słów
pierwsze
powiedzieć.
Pierwsze powitanie, tak, jakieś dziękuję, asante sana, takie rzeczy.
To rzeczywiście bardzo ładnie działało. Widać było, że troszkę inaczej do nas podchodzą, nie jak do takich ludzi z białego świata, którzy rozmawiają tylko pięknym, płynnym angielskim. Tylko rzeczywiście jakby staramy się wejść w ich kulturę. To zresztą był jeden z wielu naszych celi, kiedy byliśmy tam na miejscu, żeby jak najbardziej pokazać im, że interesujemy się ich kulturą i że jakby jesteśmy ich. Że pokazujemy to, że my akceptujemy, chcemy jak najbardziej być przez nich zaakceptowani.
A czy były jakieś dramatyczne momenty w trakcie waszego pobytu? Czy byliście świadkami, nie wiem, śmierci?
Ja byłam osobiście, bardziej powiedziałabym, że pacjenta po prostu w stanie krytycznym został przewieziony do innego ośrodka referencyjnego. Wynikało to z resuscytacji, którą niestety została podjęta zbyt późno i pacjent, kiedy my już się nim zajmowaliśmy, był już w stanie ciężkim. No i tak naprawdę po tej resuscytacji było przywrócone krążenie, ale świadomość nie powróciła. I dla mnie to była akurat sytuacja bardzo drastyczna, bo niestety nie udało się nic więcej zrobić. I jak odjeżdżam, to miałam uczucie, że wysyłam pacjenta, ale nie widziałam tak bardzo dużych możliwości, aby coś się poprawiło w jego stanie zdrowia.
No tak, ale to jest dla was takie doświadczenie, z którym będziecie się pewnie spotykać w waszej przyszłej pracy. No, doświadczenie śmierci w pracy lekarza jest chyba niezwykle ważne.
No myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy w obliczu też tego, jak często jakieś choroby zwiększają nadal śmiertelność w naszym tutaj państwie. Tylko powiem też, że inne jest podejście w Kenii do tej śmierci. Nawet zupełnie obrządek ten pogrzebowy zupełnie inaczej wygląda. Więc też powiedzmy, że nawet wracając z tamtymi doświadczeniami, myślę, że na nasze realia europejskie muszę troszeczkę inaczej na to spojrzeć, bo u nas bardzo, bardzo utrata każdego dziecka, każdego członka z rodziny, bardzo to przeżywamy, podczas gdy Kenijczycy mają do tego, powiedzmy, większy dystans. Wydaje mi się, że na swój sposób oni są nauczeni tego, że jakkolwiek by nie było, powinni się cieszyć z małych rzeczy, z tej każdej codzienności, tego, że oni żyją i że jeszcze mąż, żona, jedno jeszcze, chociaż dziecko żyje, niż skupiać się na tej pojedynczej tragedii, więc jest pewna różnica.
Trzeba zaznaczyć, że w tamtym społeczeństwie śmierć jest, świadomość śmierci jest też zupełnie inaczej zaznaczona. My troszkę, co jest błędem, tak naprawdę w Europie zatraciliśmy świadomość tego, że życie to jest pewien okres, który przemija i że jest kruche. Tak
no
naprawdę.
I wypieramy śmierć.
Wypieramy świadomość. Dokładnie i to tak naprawdę uderza w nas w momencie, w którym staje się, kiedy umiera młoda osoba. Tak nie powinno się oczywiście dziać, ale wtedy ludzie nie są w stanie sobie z tym w ogóle poradzić, bo to nie dopuszczali do siebie takiej myśli, że to jest w ogóle możliwe. Tam w Kenii sobie radzą z tym o wiele lepiej, jeśli chodzi o takie psychiczne poradzenie sobie z tym. Może i też ze względu na to, można to tak tłumaczyć tak socjoekonomicznie, że wiadomo, jest większa dzietność i jakby te rodziny są większe, więc wiadomo, ale z drugiej strony nie możemy wyprzeć tej świadomości. Możemy się od nich wiele nauczyć, jeśli chodzi o taką mądrość życiową, że jak sobie z tym wszystkim poradzić. Bo ja na przykład nie widziałem osoby płaczącej na oddziale. Ja nie słyszałem krzyku na oddziale. To są niesamowicie...
To jest bardzo rzadka sytuacja i jak już się zdarzało, to bardzo to zwracało naszą uwagę. Mieliśmy uczucie, że to jest coś wyjątkowego, że ktoś właśnie płacze, czy po prostu jest bardzo jakoś taki smutny, bo to były sytuacje, które były na tyle rzadkie, że mam uczucie, podczas całego wyjazdu ja widziałam jeden taki pogrzeb, że chyba dwóch członków rodziny, gdzie powiedzmy tych gości było z 15, tylko dwóch gdzieś tam zapłakało i to był jeden, jedyny raz, a codziennie gdzieś się przewijali.
To teraz może na koniec jeszcze powiedzmy, że oprócz własnej wiedzy, własnego czasu, poświęcenia, doświadczenia też zawieźliście tam sporo sprzętu. Ja w tonach to jest może tak trudno sobie wyobrazić, bo to było kilkanaście ton sprzętu, więc może o tych urządzeniach bardziej powiedzmy. To, czego tam po prostu nie ma i dla nich te urządzenia, które w naszych szpitalach już stoją, można powiedzieć, w muzeum, tam są traktowane jako wyjątkowe urządzenia, które ratują życie.
Niektóre bardzo cieszą, przyznaję. Myślę, że chyba najbardziej tak jak zobaczyłam wielką radość też z łóżek porodowych, które tutaj mieliśmy ze szpitala na Polnej. Po prostu ta radość, jak tego samego dnia, jakie przywieźliśmy, jeszcze kobiety tam rodziły na nie, to po prostu było dla mnie zdumiewające. A po prostu u nas te łóżka były gdzieś wymieniane, a u nich to było jak największa nowość po prostu wszechczasów.
Moment, kiedy wymienialiśmy takie stare zardzewiałe na takie nowe z elektronicznym jakby siłownikami, podnoszeniami, z takim sterylnym i czystym sposobem potem czyszczenia tych łóżek, co też jest bardzo ważne przy porodzie, biorąc pod uwagę, że często tam są jeden po drugim. To była niesamowita chwila.
A ultrasonografy takie bardziej skomplikowane?
Też myśmy wysłali w tym roku 2 ultrasonografy i tak naprawdę z tym ze sprzętu jeszcze wysłaliśmy cały unit dentystyczny, który dostaliśmy od pani stomatolog Wysockiej, który był całym gabinetem tak naprawdę stomatologicznym, który mogliśmy zamontować w Kitui i który kiedy wyjeżdżałem, już widziałem jak działał i funkcjonował. I był ogromną pomocą w tamtym miejscu. To jest też na przykład na przyszłość dla nas taka lekcja, w którą stronę chcielibyśmy pójść. Chcielibyśmy pójść w stronę konkretnych projektów i konkretnych sprzętów, które tam wyślemy, żeby mieć pewność, że jak tam dotrą, będą właściwie użyte i że będą osoby, które ich będą mogły używać.
Czyli jednym słowem już wracacie w przyszłym roku, tak?
Takie mamy gdzieś zamiary i plany, że chcielibyśmy dalej kontynuować nasz projekt oraz również, aby wolontariusze mogli jechać w przyszłe wakacje również na teren Kenii do tych
szpitali. To teraz jeszcze straćcie, jakie specjalizacje kryją się za waszą karierą na studiach przynajmniej na razie.
U mnie powiem szczerze, że to wciąż się klaruje i rozbijam się o dwie, myślę, specjalizacje, które są na skraju, takie jak są choroby wewnętrzne oraz gdzieś jakaś specjalizacja powiązana z chirurgią. Nie wiem jeszcze, jak ja to połączę, ale to są jakieś rzeczy, które również będąc w Kenii doszłam wniosku, że bardzo chciałabym.
Ale skalpel ciebie nie przeraża, tak?
Nie, właśnie miałam uczucie, że to jest bardzo taka ciekawa część medycyny i jak na to też mogłam bardziej patrzeć z bliska w Kenii, doszłam wniosku, że chciałabym się tym trochę zajmować.
No proszę.
A ja myślę bardzo intensywnie o chirurgii, w sumie najbardziej o naczyniowej, lub o radiologii. Trochę i powiązane, i trochę odrębne od siebie gałęzie medycyny, ale i bardzo lubię skalpel, i bardzo lubię komputery, więc zobaczymy, co przeważy.
To jeszcze trochę czasu macie, żeby się do tej specjalizacji przygotować, tak? Bo to jeszcze trochę studiowania zostało. No i mam nadzieję, że takie doświadczenia jak te afrykańskie pomogą wam też w znalezieniu siebie w życiu, nie? No bo to też gdzieś wpływa na to, co się robi potem, nie tylko w pracy.
Myślę, że zdecydowanie. Takie doświadczenie bardzo kształtuje nas, również jako przyszłych lekarzy.
Zdecydowanie.
Czyli bardziej z misją, tak? Lekarze, a nie tak, jak to się czasami źle mówi o lekarzach.
Nie? Ja wciąż nie tracę nadziei, że nasi i polscy lekarze pracują gdzieś z misją i chcą to robić, więc wierzę, że również ja będę w przyszłości takim lekarzem.
Trzeba zaznaczyć, że po prostu zawód lekarza nie jest tak po prostu tylko zawodem, do którego się przychodzi o 8 i wychodzi o 15, tylko to jest też specyficzny typ podejścia drugiego człowieka do jego problemów i radzenia sobie z nimi. Więc ja myślę, że ciężko być lekarzem, nie będąc jednocześnie człowiekiem, który chciałby pomóc drugiej osobie. Więc wydaje mi się, że tematyka misyjna w każdym z lekarzy, który chce być dobrym lekarzem lub jest dobrym lekarzem, gdzieś tam w sercu jest.
Ja mogę tylko powiedzieć, że myślę, że takie wyjazdy również większą budują w nas empatię do tego, żeby zobaczyć też, jak to wszystko wygląda w innych środowiskach i zobaczyć, że każdy z jakiejkolwiek byłby nacji czy z kraju potrzebuje gdzieś tej pomocy lekarskiej, że trzeba się odnaleźć i dla każdego być równie empatycznym i spróbować zrozumieć i problem, i całą sytuację. I wtedy można dopiero leczyć.
Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. To pewnie się spotkamy może przed kolejnym wyjazdem w maju, czerwcu, który pewnie już jest planowany, już sprzęt też już powoli jest zbierany. I wiem, że już nie tylko w Poznaniu, bo też w innych miastach w Polsce projekt Leczymy z Misją się pojawił.
Informacja na ten temat jeszcze będzie na naszym najbliższym spotkaniu 6 grudnia, kiedy to jakby chcemy wyjawić, jak będzie to działo w przyszłych latach, ale to prawda, chcemy, nie o to chodzi, że my chcemy, ale Po prostu widzimy dużą potrzebę. Ludzie do nas piszą z innych miast, którzy by chcieli pomóc, którzy mają na to jakieś pomysły.
Szkoda by było, szczególnie, że wydaje mi się, że inne osoby też mogą wiele wnieść ten projekt. Zobaczymy, mamy nadzieję, że coś z tego dalej będzie.
Naszymi gośćmi byli Zofia Osińska i Marcin Kiszka, studenci medycyny biorący udział w projekcie Leczymy z misją. Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Druga niedziela Adwentu. Już widzimy, że na wieńcu adwentowym właśnie jest zapalona, płonie druga świeca adwentowa, która przypomina nam, że święta coraz bliżej, że ta pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa jest już coraz bliżej. I Adwent jest tym właśnie okresem przemiany i przygotowywania naszego ludzkiego serca na przyjście Chrystusa Pana. Tego, który jednoczy całe stworzenie, przychodząc na świat. Ważne jest właśnie, żeby dobrze przeżywać ten okres. I oczywiście życie nasze pędzi, jest bardzo mocno rozpędzone i potrzeba nam znaków, potrzeba nam pewnych rzeczy zewnętrznych, które pomogą nam się zatrzymać, pomogą uczynić sobie refleksję. To tak samo jak podczas drogi, czasami długiej, męczącej, co jakiś czas zjeżdżamy na boczny tor, by odpocząć, by wyprostować, by wyjść z samochodu, by wyprostować zbolałe też nogi. Jest nam to wszystko potrzebne. I takim symbolem, takim znakiem, który pomaga nam również zatrzymać się i przemyśleć swoje te życie, jest bardzo piękny zwyczaj, niestety w Polsce nieobecny albo rzadko też obecny, mianowicie wręczenie pustego żłóbka na początku Adwentu, szczególnie dzieciom. Dzieci dostają pusty żłóbek, w którym ma właśnie narodzić się, być położony Jezus też Chrystus, i podczas Adwentu mają wypełnić ten żłóbek siankiem dobrych uczynków. Czyli za każdy dobry uczynek, każdego dnia uczyniony, mogą do pustego żłóbka wrzucić jedno źdźbło sianka. Drodzy radiosłuchacze, gdybyśmy my otrzymali na początku Adwentu, czyli tydzień temu, taki pusty żłóbek, to ile owego sianka mielibyśmy już uzbieranego właśnie w naszym żłóbku? Czy byłby już nieco wypełnionym? To jest bardzo też ważne zadanie dla nas. Druga świeca, pusty żłóbek, trochę sianka, przypomina nam albo mówi nam, nie pędźcie, bo możecie przegrać swoje życie. Bo może ono bardzo szybko przelecieć i spostrzeżecie się, że zmarnowaliście je, że zmarnowaliśmy je. Dlatego też dzisiejsza Ewangelia również bardzo mocno też brzmi. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy się zatrzymali i popatrzyli w swoje serce, przynajmniej najpiękniejszy żłóbek, który ma przyjąć Zbawcę. On najbardziej chce być obecny, On, czyli Jezus Chrystus, właśnie w naszym życiu, w naszym sercu. Potrzebujemy zatrzymania się, potrzebujemy wszyscy nawrócenia. I dzisiaj Jan Chrzciciel bardzo mocno właśnie woła, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. I nieco dalej, w innym zdaniu też czytamy, wydajcie więc dobry, godny owoc nawrócenia. Możemy sobie postawić pytanie, czy można kupić zbawienie? Czy ja, jako człowiek wierzący, mogę kupić sobie niebo? Czy mogę na nie zapracować? I odpowiedzmy od razu, zdecydowanie nie. Nie stać nas jednak również, nie możemy również stać bezczynnie. Nie możemy zatrzymać się i powiedzieć, no tak, Jezus przychodzi, narodził się 2000 lat temu, zapłacił za mnie swoją krwią, swoim życiem, swoją męką, wykupił mnie. Czyli co? Nic już nie muszę robić. Oczywiście z jednej strony nie mogę zapracować na niebo, bo nie stać mnie na to. Natomiast z drugiej strony również nie mogę stać bezczynnie. Ten głos świętego Jana dzisiaj tak brzmi jak grom z nieba. Nie stój w miejscu. Zrób coś. Myślę, że dobrze nam jest znany utwór Stanisława Sojki Tolerancja, i w refrenie brzmią te słowa: na miły Bóg, życie nie tylko jest po to, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać. Posłuchajmy tego utworu. Wracamy do naszej Ewangelii po utworze Stanisława Sojki Tolerancja. Z jednej strony, jak już powiedzieliśmy, nie możemy kupić nieba, nie mogę zapracować na niebo, czyli nie mogę być bardziej kochanym przez Boga, nie mogę nic sprawić, żeby On mnie bardziej kochał, ale z drugiej strony również nie mogę bezczynnie stać. Święty Jakub powie w swoim też liście: pokaż mi Twoje uczynki, a ja powiem Tobie, jaka jest Twoja wiara. Jako spowiednik czasami pytam w konfesjonale różne osoby, które właśnie spowiadam, przychodzą do sakramentu pokuty, co Pan, co Pani, albo co ewentualnie Ty robisz, aby być bardziej kochanym przez Boga. I uwierzcie mi, drodzy radiosłuchacze, że padają przeróżne propozycje i można powiedzieć, ludzka wyobraźnia naprawdę nie zna granic. Ale i to tak, na nic nie będę bardziej kochanym, nawet gdybym dzisiaj był na trzech mszach, nawet gdybym dzisiaj odmówił cztery różańce i jeszcze, nie wiem, był godzinę na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie będę przez Boga bardziej kochanym. Nie jestem w stanie go Boga zmusić, aby bardziej mnie kochał. Poza naszym zasięgiem. Na szczęście. Dlaczego? Ponieważ Bóg kocha mnie nie za to, co ja robię, ale za to, że jestem Jego dzieckiem. I to jest również pewne wyzwanie rzucane nam wszystkim, którzy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Nie przez prezenty kupimy miłość drugiego człowieka, ale przez bycie, poprzez obdarowanie miłością, która płynie z serca. Ale mimo wszystko mam wydać owoce nawrócenia. Tak, mam coś czynić, ale te moje dobre uczynki, o których również dzisiaj mówi Ewangelia, nie mogą być traktowane jako moneta transakcyjna, aby coś kupić właśnie i być bardziej kochanym. Nie w ten sposób. Może przez analogię, wytłumaczmy to sobie przez analogię do okresu narzeczeństwa i małżeństwa. W narzeczeństwie, można powiedzieć, być może idąc na skróty, niejako kupuje się drugą osobę. Kupuje się jej serce. Wiem, że to nie jest odpowiednie do końca słowo. Kupuje się serce drugiej osoby, aby zapałało do mnie miłością wyjątkową i na wyłączność, a moje do niej. Czyli robi się coś, aby. Mamy później sakrament małżeństwa, no i właśnie, czy jeszcze muszę robić coś, aby? Czy jeszcze muszę robić coś, aby kupować, zdobywać serce współmałżonka, aby kochało mnie miłością wyjątkową i na wyłączność? Zdecydowanie też nie. Ale też jeżeli nie będę czegoś robić, to istnieje bardzo duże ryzyko, że owa relacja miłości rozpadnie się, bo miłość musi być podlewana. O miłość trzeba dbać, o tym wiemy doskonale też wszyscy. Mam robić już nie coś, aby zdobywać serce drugiej osoby, ale robić coś, aby serce współmałżonka nie ostygło, nie umarło, nie obumarło. Ale ono już jest związane z moim sercem, tą wyjątkową miłością, miłością na wyłączność. Robi się zatem coś nie aby być kochanym, ale dlatego, że już się jest takim wyjątkowo kochanym i na wyłączność. I zobaczmy właśnie, że moimi czynami mam odpowiedzieć Jezusowi na Jego miłość, którą mi już wcześniej okazał. Modlę się zatem, spędzam z Nim czas i robię wiele jeszcze innych rzeczy jako kapłan, w moim przypadku, aby odpowiedzieć Mu na miłość, bo wiem, że jestem przez Niego kochany i to jeszcze do szaleństwa. Pokrzyż, nie muszę kupować Jego miłości, ale mam na nią odpowiedzieć. I święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii woła: nawracajcie się, i niech w waszym życiu będą widoczne właśnie czyny nawrócenia, owoce nawrócenia. I o tym przypomina nam również inne pismo Nowego Testamentu. Zachęcam was, drodzy radiosłuchacze, w ramach być może pracy domowej przygotowującej nasze serca na właśnie święta Bożego Narodzenia, do osobistej lektury drugiego i trzeciego rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Czyli są to listy apostolskie, listy kierowane do kościołów, czyli do ludzi, którzy już kiedyś przyjęli wiarę, tak jak my, ale którzy prawdopodobnie, na pewno, zaczęli gubić to, co jest bardzo ważne i istotne. Na przykład pierwotną miłość, pierwotny zapał, zaangażowanie. Widzimy również w tych listach taką uwagę uczynioną przez Jezusa, że niektórzy poszli na kompromis ze złem. I Jezus poprzez świętego Jana do tych kościołów zwraca się z takim apelem nawrócenia, nawracajcie się i wydajcie owoce waszego życia też ze mną. To jest ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Gdzie najlepiej czynić dobre uczynki i jak je czynić, aby moje serce stawało się tym najlepszym żłóbkiem? Poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Oczywiście wcześniej jeszcze poprzez zerwanie też z grzechem. Jezus sam powie również, że cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy też jemu samemu. Zobaczcie, wyciągnięcie ręki do kogoś, popatrzenie komuś w oczy, zatrzymanie się nad człowiekiem potrzebującym, nieprzechodzenie obojętnie wobec leżącego na ulicy, zatrzymanie się i być może wypowiedzenie jednego czy dwóch zdań, czy mogę tobie też pomóc, przebaczenie urazy drugiemu człowiekowi. Wtedy, kiedy to czynię, Boże Narodzenie już staje się faktem. My też musimy pamiętać, że my tylko wspominamy narodzenia, żyjemy już ciągle klimatem Bożego Narodzenia i które może być w naszym sercu, niezależnie od daty kalendarza, niezależnie od miejsca. Wszystko tak naprawdę zależy od postawy mojego serca. W latach 60. ubiegłego stulecia kardynał, wówczas wykładowca Józef Ratzinger, mówił bardzo mocno o nieskuteczności naszego chrześcijaństwa. Drodzy radiosłuchacze, właśnie poprzez dobre uczynki wypływające z nawróconego serca, poprzez inną postawę w naszym też życiu, my mamy czynić chrześcijaństwo skuteczne. Gdzie? W naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym otoczeniu, aby inni patrząc na nas zadawali sobie to pytanie, dlaczego tak żyjesz? Żyję tak, ponieważ w moim życiu wierzę w Boga, który wcielił się, wierzę w Jezusa Chrystusa, chcę za Nim też iść i czynić w ten sposób świat lepszym. Chcę być jak Maryja, która przez wiarę poczęła serca najpierw, przez wiarę poczęła Jezusa najpierw w swoim sercu, a później w swoim łonie. Jak Maryja poprzez wiarę chce począć w moim sercu Jezusa Chrystusa i dawać Go innym, jako tego, który jest światłością świata. A tej światłości bardzo dużo potrzebujemy. I widziałem również piękną kartkę, że uśmiech kosztuje zdecydowanie mniej niż prąd, ale daje zdecydowanie więcej światła. Więc drodzy radiosłuchacze, niech ta dzisiejsza niedziela będzie wypełniona naszym uśmiechem. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.